Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dobry wieczór i już witam naszych gości. Profesor Natasza Szuta, dzień dobry.
Dzień dobry.
Profesor Artur Szuta, dzień dobry.
Dzień dobry.
Znani goście, bo redaktorzy pisma popularyzującego filozofię filozofów. Dziś porozmawiamy o numerze poświęconym świadomości, ale ja nie miałam świadomości, że państwo otrzymaliście bardzo ważną nagrodę w związku z tym właśnie, że tak znakomicie filozofię popularyzujecie. Proszę się pochwalić.
Bardzo się cieszymy, bo dostaliśmy nagrodę popularyzatora nauki 2020 w kategorii media. No, to jest taki konkurs chyba najbardziej prestiżowy polski dotyczący popularyzacji nauki. Także bardzo się cieszymy, jesteśmy dumni z całego zespołu redakcyjnego, ale też no nie ukrywamy, że ta nagroda to nie dla nas, ale też dla wszystkich naszych autorów, dla wszystkich naszych wolontariuszy i też patronów, którzy pozwalają nam realizować nasze dzieło, bo bez nich redakcja Filozofuj niewiele by zrobiła.
Bardzo się cieszę i serdecznie gratuluję. Ja użyłam słowa świadomość, no właściwie w znaczeniu wiedzy, prawda? Ale przecież nie o tym będziemy mówić. Ale w ogóle trudno mówić o świadomości tak naprawdę. Ja próbując jakoś zachęcić słuchaczy do słuchania naszej audycji, to postawiłam takie pytanie, które zresztą pojawia się w tym numerze pisma. Czy maszyny myślące, czy sztuczna inteligencja będzie mogła być świadoma, uzyska kiedyś świadomość? No to nas interesuje. Ale tak naprawdę świadomość, mimo że intensywnie badana, chyba nie doczekała się jeszcze jakiejś takiej definicji, którą moglibyśmy się teraz posłużyć. Jest nieuchwytna dosyć.
No jest to tajemniczy byt albo tajemnicza istota, ale wydaje mi się, że możemy przynajmniej dojść jakoś do tego, o czym w ogóle mówimy, pytając o świadomość. Mhm. No bo rzeczywiście w języku potocznym mówimy, jestem świadomy, że. I można zadać sobie pytanie, dzięki czemu jesteś świadomy, że. I kiedy będziemy dochodzili do tego, no to dojdziemy, że istnieje jakaś własność w nas, w naszych umysłach, w której realizuje się to, co nazywamy właśnie świadomością czegoś. No i to coś wydaje się, że przeżywamy na co dzień jako subiektywne doznania, które mają jakąś treść. Na przykład widzimy barwy, słyszymy tony dźwięków, ale też no, taka bardziej abstrakcyjna treść typu treść naszych myśli. Kiedy wiem, że myślę o czymś takim, a nie czymś innym. Więc zasadniczo to mniej więcej wiemy, o czym mówimy. Mhm. Problem zaczyna się wtedy, gdy próbujemy jakoś tak namacalnie złapać tę świadomość, na przykład za pomocą badań naukowych, przez obserwację ludzkiego ciała, czy bardziej dokładnie ludzkiego mózgu. I wtedy okazuje się, że jest to twardy problem.
No bo generalnie bardzo trudno jest uczynić ze świadomości przedmiot badań naukowych, bo jeśli to jest coś wewnętrznego, coś tak subiektywnego, to jak badać to z perspektywy trzecioosobowej, która jest charakterystyczna właśnie dla badań empirycznych, dla badań naukowych. Możemy tylko zastosować jakąś introspekcję, ale ona została zdyskredytowana w ostatnim wieku przez właśnie zwolenników nauk empirycznych. Stąd takie trudności. No to jakaś wewnętrzność, to co przeżywamy właśnie w introspekcji, coś wyjątkowego, coś charakterystycznego dla nas, jakieś nasze, prawda? Więc trudno jest naprawdę to zobiektywizować i trudno jest o tym mówić jako o przedmiocie badań naukowych.
Ale jest badany mózg, tak? Prawda? Mhm. Psychologia, medycyna. Medycyna się tym zajmuje. Zajmuje się tym sztuka przecież, nawet literatura. Strumień świadomości, prawda? Taka metoda literacka. Więc to jakoś nas zbliża do tego cudzego ja, prawda? Do innej świadomości, do cudzej świadomości. Ale właśnie, czy to jest coś takiego, bo ja tutaj posłużę się cytatem z tekstu pana Jakuba Jonkisza, że nauka nadal nie dysponuje jednoznacznym pojęciem świadomości, trwają badania i czy świadczy to o fundamentalnym charakterze świadomości, czy też o tym, że jest mieszańcem pojęciowym, odnoszącym się do wielu zjawisk, czyli jest coś takiego jak świadomość przez duże si, że tak powiem, czy może po prostu my tak nazywamy coś, co jest zbiorem naszych jakichś wrażeń, myśli, marzeń, wspomnień i tak dalej.
No, myślę, że przynajmniej a propos artykułu pana Jonkisza, to jest tak, że mamy różne historie powstawania tego pojęcia. Tak? Powiedzmy, że mamy to tradycyjne rozumienie świadomości wywodzące się z filozofii, no i mamy pojęcie świadomości wywodzące się z badań empirycznych. No i rzeczywiście inaczej definiuje się świadomość w badaniach empirycznych niż w tych pierwszych, bo żeby ona była uchwytna, no to mówimy o zachowaniu jakimś, na przykład o zachowaniu się organizmów, że na przykład elastycznie reagują na zmiany w otoczeniu, to wtedy mówimy o, są świadome czegoś wokół nich. Na przykład mysz jest świadoma kota, który na nią czyha i dlatego to wpływa na jej zachowanie jakoś. Ale moim zdaniem to są takie sztuczki werbalne, szczególnie przez niektórych naukowców stosowane, aby uniknąć twardego problemu. Tak na przykład będą mówili, świadomość to reakcje chemiczne w mózgu albo to aktywność mózgu, a aktywność mózgu już można obserwować, więc świadomość jest obserwowalna. Natomiast jeszcze bym zwrócił uwagę na jedną rzecz w tej wypowiedzi, że świadomość jest fundamentalna. Mhm. Tutaj chodzi o jedną rzecz. Jeśli obserwujemy świadomość, to obserwujemy ją poprzez naszą świadomość, że nie jesteśmy w stanie wyrwać się z takiego zamkniętego koła świadomości. I w tym sensie świadomość jest fundamentalna, że w każdej obserwacji, w każdym badaniu u jego podstaw będzie świadome przeżycie, świadome doznanie.
Trzeba chyba dodać, że nauki empiryczne nie badają świadomości wprost. One badają tylko korelaty świadomości, właśnie te neurofizjologiczne korelaty świadomości. Więc one tylko obserwują to, jak zachowuje się nasz, upraszczając, mózg w momencie, kiedy my przeżywamy akty świadome. I teraz pytanie, czy obserwacja tych korelatów, ten zbiór danych dotyczących tego, jakie procesy zachodzą w naszym mózgu, są w stanie odpowiedzieć na pytanie, czym jest świadomość. Druga rzecz to jest taka, że no my nie mamy wglądu w cudze stany psychiczne. Tak naprawdę no my nie wiemy, czy pani redaktor jest świadomą istotą, czy mój mąż jest świadomą istotą. My jedynie możemy nie wprost, analizując to, w jaki sposób zachowują się nasi adwersarze, domyślać się, że są istotami świadomymi, ponieważ podobnie reagują, podobnie uśmiechają się na nasz widok albo są niezadowoleni, no zakładamy, że tam jakieś stany świadomości przebiegają. Natomiast no już jeśli schodzimy nawet na poziom zwierząt, nie mówiąc już o innych bytach, no to mamy problem, prawda? Bo tutaj inaczej, że tak powiem, te reakcje mogą wyglądać.
Pan profesor tutaj w ramach eksperymentu myślowego jakąś odpowiedź daje, czy też raczej jakieś pytanie stawia. Ja przyznaję, że mnie to przypomniało, jak kiedyś próbowano mi wytłumaczyć kolejne wymiary przestrzenne na przykładzie płaszczaków, czyli wychodząc od dwuwymiarowej płaszczyzny tak naprawdę, dochodzimy do pojęcia kolejnych wymiarów. I pan chyba też coś takiego zrobił, umieszczając nas w Matrixie, a tę świadomość gdzie... Ale proszę samemu opowiedzieć, do czego to miało doprowadzić, na czym to polega?
Jest to taka, może nie próba obrony, ale pokazania pewnej sensowności stanowiska zwanego dualizmem substancjalnym, czyli takim, w którym mówimy, że świadomość, albo raczej powiedzmy dusza, a świadomość byłaby jakąś jej własnością, jest czymś spoza tego świata, jest ona zanurzona w ten świat. No i na przykład Kartezjusz takie stanowisko proponował, że umysł jest czymś niematerialnym i jakość jest powiązany z ciałem. Zarzut, jaki stawiano temu stanowisku, jest taki, że no, skoro to jest tak całkiem innej natury byt, ta dusza, no to na jakiej zasadzie ona wchodzi w interakcję z materialnym światem, z organizmem? Jest to, wydaje się, takie powiązanie niezrozumiałe. No i ten eksperyment ma na celu pokazać, że możemy sobie wyobrazić, powiedzmy, wirtualna rzeczywistość, w której zanurzona świadomość, ale nieświadoma swojego pochodzenia z zewnątrz. Tak tam napisałem, że już małe dziecko, jako małe dzieci jesteśmy podłączeni do jakiejś wirtualnej rzeczywistości za pomocą jakiegoś no, bardziej wyrafinowanego interfejsu niż tylko komputer. No i te dzieci tam dorastają do czasu, w którym są zdolne zadać sobie pytanie o naturę swojej świadomości i powiedzmy, że któreś z nich mówi tak, a może nasza świadomość nie jest z tego świata, tylko jest z zewnątrz. No i te, powiedzmy, inni dyskutanci powiedzą, ale jak może istnieć w ogóle powiązanie przyczynowe między tym światem z zewnątrz, a naszym z wewnątrz. No i teraz z ich perspektywy to pytanie się wydaje sensowne, tak jak może wydawać się sensowny zarzut wobec Kartezjusza. Ale gdy sobie uświadomimy, że będąc na zewnątrz tego świata wirtualnego, w tym bogatszym świecie, który jest powiązany z tym światem wirtualnym przyczynowo, no to widzimy, że całkiem nieźle można sobie wyobrazić jakiś interfejs, który niestety nie jest obserwowalny z wnętrza tego wirtualnego świata. I być może my się właśnie w takiej sytuacji znajdujemy.
I ta świadomość jest nie z świata tego, można powiedzieć, tak? Z naszego
tak,
punktu widzenia.
Tak, i dlatego jej natura jest tajemnicza, bo wszystkie nasze doświadczenia z tego świata są, jeśli mogę tak powiedzieć, zakresowo zbyt wąskie, zbyt małe, żeby móc zbudować teorię, która by pozwalała zrozumieć mechanizm świadomości.
No ale filozofa oczywiście taka odpowiedź, że coś jest mystery, nie zadawala i że coś jest nie z tego świata, też nie zadawala i będzie drążył i próbował jakieś odpowiedzi dać nam pytanie o to, czym jest ludzka świadomość. No się okazuje, że no, kognitywistyka to takie nowe odkrycie, nowa interdyscyplinarna dziedzina badań, gdzie psycholodzy spotykają się z filozofami nie tylko i próbują znaleźć odpowiedź na pytanie właśnie to fundamentalne, mind-body problem, tego złożenia ciała i umysłu i no jak to dzisiaj nie widać jakoś specjalnie tych postępów. Odpowiedzi, tak, postępów, no ten łatwy problem może i łatwo rozwiązać, ale ten trudny problem świadomości, jak to Chalmers mówi, on cały czas jest zamglony i tutaj nie ma odpowiedzi.
Przy czym łatwiej dotyczy badania korelatów.
Tak.
Ja tylko dodam, bo taka odpowiedź, no ale misteryjne czy tam tajemnicze jakieś propozycje filozofów nas nie zadowalają, więc szukajmy tam, gdzie można znaleźć, ale to trochę jak z tą przypowieścią o człowieku, który pod lampą szukał kluczy, na pytanie, gdzie je zgubił, powiedział, że tak w innym całkiem miejscu, ale tam jest ciemno i nic nie widać, więc szuka tam, gdzie światło świeci. No, trochę tak wygląda być może poszukiwanie świadomości. Tak, szukamy tam, gdzie mamy narzędzia badawcze, ale być może szukamy w złym miejscu.
Ale
nawet
Chalmers,
jeśli jest jakaś korelacja.
Chalmers dochodzi do dualizmu, tak? W pojęciu świadomości, w świadomym umyśle.
Tak, ale to jest taki inny dualizm niż ten, o którym przed chwilą mówiłem. Ponieważ jest mowa o dualizmie własności. Ewentualnie też mówimy o stanowisku, które jest, opiera się na pojęciu superweniencji. To znaczy, materia, z której się składamy, generuje świadome przeżycia. Ale świadome przeżycia to jest jakby nowa rzeczywistość, która rządzi się całkiem innymi prawami i te prawa materii nie determinują w taki sposób jednoznaczny zachowania świadomości, czy tego wymiaru świadomościowego. W związku z czym badanie tylko i wyłącznie tego poziomu materialnego nie daje nam żadnych przesłanek do wyciągania wniosków w sensie dedukcyjnym, takich koniecznościowych na temat umysłu czy świadomości. Innymi słowy, nie dysponujemy prawami między poziomami rzeczywistości, które tłumaczyłyby właśnie te korelacje między tymi poziomami. To jest dualizm, ale to jest nadal naturalizm, jeśli mogę tak powiedzieć, czyli stanowisko, które mówi wszystko, co istnieje, jest jakoś określone warstwą tą fizyczną na samym dole istniejącym.
Tak czy inaczej, no naprawdę bardzo trudno odpowiedzieć, jak te stany fizyczne generują te stany mentalne i ja mam takie wrażenie czasami, że filozofowie wymyślają jakieś nowe pojęcie. Tutaj mamy piękne pojęcie do krzyżówki superweniencja, która no, jakkolwiek jest nowym pojęciem, chociaż już dosyć dawno funkcjonuje w literaturze przedmiotu, no ale ono też znowu nic nie wyjaśnia, bo jak powiemy, że stany mentalne superweniują na stanach fizycznych, no to czy to pani odpowiada na pytanie?
Nie, jak z nieświadomego mózgu tworzy się świadomość? Nie.
I czy rzeczywiście te nasze różne sztuczne inteligencje kiedyś wytworzą z siebie świadomość, czy nie, no to dalej pozostaje problemem.
No ale to jest problem, który właśnie się przewija w tym numerze, w wielu pytaniach, w ankiecie, w tekstach Świadome maszyny profesora Piotra Przybysza, czy chociażby profesor Michał Wierzchoń mówi, że w bardzo wąskim sensie maszyny są już świadome, tylko nie mamy jak zmierzyć ich stanów wewnętrznych. Na przykład.
No, w wąskim sensie w tym, że przechodzą test Turinga i zachowują się w miarę plastycznie, elastycznie, przynajmniej z perspektywy obserwatora. Mhm. Czyli nie są jak kamień, który kopnięty toczy się tylko według no, wektorów sił przyłożonych do tego kamienia i jego kształtu, ale ma jeszcze jakieś skomplikowane wewnętrzne mechanizmy, które sprawiają, że na przykład tocząc się omija przeszkody, tak? Albo toczy się wyraźnie, wydałoby się, wyraźnie o określonym celu, a nie tylko i wyłącznie no, będąc pchanym przez przyczyny poprzedzające w czasie.
No ale to też znowu ktoś może powiedzieć, no czemu nie ufamy tym maszynom inteligentnym, że one posiadają jakąś tam wewnętrzność, jakąś tam subiektywność, psychiczność, skoro tak jak mówię, wracam znowu o posiadaniu świadomości przez mojego męża, ja też mogę tylko wnioskować redukcyjnie, czyli porównując jego reakcje z moimi. No ale z drugiej strony, no to jest inna materia, prawda? Niebiologiczna, więc tutaj profesor też Przybysz dodaje trochę dziegciu do tego miodu, dzbanu miodu, że no jednak my jesteśmy z innej materii stworzeni i ten proces ewolucyjny też bardzo długo trwał, więc ludzie, no generalnie zwierzęta, no troszkę inaczej inaczej pracują niż te systemy elektroniczne. Więc no, nie wiadomo rzeczywiście, czy tutaj się coś wygeneruje ekstra.
Czy mamy argument przeciwko świadomości, czy inaczej przeciwko rozumieniu przez maszyny, ale rozumienie być może zakłada świadomość. Johna Searle'a, Chiński pokój, o którym chyba rozmawialiśmy wcześniej. Ale ja mam jeszcze jeden argument. Jak jakaś maszyna będzie miała przeżycia bliskie śmierci, czyli na przykład po wyłączeniu jej na chwilę, ona będzie później włączona, mogła opowiadać, że miała pierwszoosobowe doświadczenia typu out of body experience, ale nie na przykład out of body experience, i że będzie miała na przykład zdolność opowiadania, że spotkała jakąś istotę świetlistą, to wtedy ja będę się zastanawiał nad umysłowością, taką fenomenalną świadomością maszyn. Ludzie takie doświadczenia mają, nie wszyscy, co by mogło sugerować, że niektórzy być może są zombie, nie mają świadomości fenomenalnej. Albo po prostu nie pamiętają takich doświadczeń, ale około 20% z tych, którzy przeżywali śmierć kliniczną, takie doświadczenia mają. I dla mnie to byłby dowód, że ludzie jednak posiadają świadomość fenomenalną, która bazuje niekoniecznie na pracującym mózgu.
No, ale my jako ludzie projektujemy swoją świadomość na cały świat. Na tym bazuje literatura. Mnie się natychmiast baśnie Andersena przypominają, kiedy i bałwanek, i stary imbryk miały świadomość, że tak powiem. A profesor Jaśtal opisuje świadomość rzeczy i maszynę do pisania swojego ojca. Oczywiście konkludując, że to w jego świadomości to istnieje, ale my, nie przenikając w cudzą świadomość, jednocześnie projektujemy trochę, prawda, na świat. Może stąd też nasz stosunek do ewentualnych maszyn czy sztucznej inteligencji, którą też obdarzamy swoją świadomością.
No, my też interpretujemy zachowania tych maszyn w taki sposób, jakbyśmy my to przeżywali. Jak widzimy jakiegoś awatara w programie czy w filmie, który płacze, to natychmiast współczujemy mu, chociaż właściwie w świadomości swojej mamy, że to przecież jest tylko wytwór fantazji jakiegoś programisty, ale empatyzujemy z nim.
Pani profesor Natasza Szuta, Król Edyp i etyczne konsekwencje fatalizmu. To jest pani tekst tutaj. I to chyba nie dotyczy tak wprost problemu świadomości, bo po pierwsze fatalizm antyczny, że tak powiem, a determinizm współczesny, a po drugie właśnie świadomość w sensie wiedzy chyba, prawda? Czyli świadome popełnienie jakiegoś czynu tutaj jest najistotniejsze. Ale proszę samej powiedzieć, bo Edyp oczywiście on robił wszystko, żeby nie zrobić tak, jak mu wyrocznia powiedziała, nie zabić ojca i nie mieć dzieci z własną matką. I oczywiście wszystko to zrobił. I w antyku nie był usprawiedliwiony. My byśmy powiedzieli, ale on nie wiedział przecież.
No właśnie, dla nas jest to zupełnie absurdalna sprawa. Ten temat jest a propos i nie a propos, myślę, że trochę jest a propos, bo my rozmawiając o stanach mentalnych, o świadomości, rozmawiamy też o pewnym paradygmacie uprawiania nauki, w którym taka świadomość, jaką my ją troszkę poza nauką rozumiemy, jakąś taką naszą specyficzną cechą, nie bardzo jesteśmy w stanie wytłumaczyć w tym takim naturalistycznym paradygmacie naukowym. W tę świadomość też wchodzi autonomiczność, czyli też wolność nasza, też nasza decyzyjność. Jeśli rzeczywiście przyjmiemy taki znaturalizowany paradygmat naukowy, że tu nie ma miejsca na to, żeby otworzyć jakiś nowy ciąg zdarzeń, czyli podjąć decyzję i zgodnie z tą decyzją działać, to też można powiedzieć, że to jest taki twardy determinizm naukowy, w którym nie ma miejsca na wolne decyzje.
Stajemy się mechanizmem trochę, kółkiem w maszynie.
Sensie, tak, jesteśmy trybikiem w tym ciągu przyczynowo-skutkowym i po prostu można powiedzieć, że tylko nam się wydaje, że my podejmujemy jakiekolwiek decyzje. Z drugiej strony jednak ta nasza wewnętrzność, ta nasza introspekcja głęboko przekonuje nas o tym, że jak to? Przecież ja jestem sprawcą, przecież to ja podejmuję decyzje. Może to jest tylko efekt wychowania, jakby powiedzieli zwolennicy takiego twardego determinizmu, bo od początku jesteśmy wychowywani właśnie w tym, że mamy jakieś nieograniczone możliwości rozwoju, że nasze życie jest w naszych rękach, że jeśli będziemy się wystarczająco starać, to będziemy mogli zmieniać świat. A z drugiej strony, jednak ten paradygmat deterministyczny mówiłby o tym, że będzie tylko to, do czego zostaniemy jakoś tam popchnięci w zależności od tego, gdzie w tym łańcuchu przyczynowo-skutkowym jesteśmy umieszczeni. I w tym przypadku postać Edypa jest choć absurdalna z naszego dzisiejszego punktu widzenia, no to można powiedzieć, no my też jesteśmy takimi Edypami, bo całe nasze życie składa się z różnych przykładów trafów moralnych. To, gdzieśmy się urodzili, w którym miejscu przyszło nam żyć, gdzie stanęliśmy w danej sytuacji, no to zdecydowało o tym, jak działamy, co działamy i za co jesteśmy odpowiedzialni.
Ja mam wrażenie, że świadomość jest taki gorący temat na dziś, ale może nie, ja nie mówię na dzisiejszy dzień, tylko na te czasy, że to jest temat właśnie wielu dyskusji, dociekań, ustaleń, jak
ja
z Państwa punktu
jest,
widzenia.
Jest ciekawa z wielu powodów. Po pierwsze, bo badania nad mózgiem od kilkunastu lat ruszyły do przodu, mamy nowe metody, no już teraz nie takie nowe, ale coraz bardziej doskonalone metody podglądania pracy mózgu. Poza tym druga przyczyna byłaby taka, że my nauczyliśmy się generować jakby nową rzeczywistość, nazwijmy to rzeczywistością poszerzoną. Wirtualna rzeczywistość jest tego przykładem, ale nie tylko. Na przykład sieć 5G będzie też tego przykładem. I istotnym elementem działania tych nowych wynalazków jest właśnie świadomość. Być może świat materialny, ten na zewnątrz, już niedługo w ogóle nam nie będzie potrzebny do prowadzenia ciekawego życia. Oczywiście będzie potrzebny jako zasób energii, jako fizyczne miejsce, w którym możemy budować te swoje, nazwijmy to, serwerownie i wirtualne teatry, ale no, doskonalenie tych nowych technologii właściwie idzie w kierunku współgrania ze świadomością, tak, budowania, no czy telewizja, kino, to były takie pierwociny, no a teraz mamy interfejsy, jakieś hełmy zakładane na głowę też wirtualne rzeczywistości, a już teraz pracuje na przykład Elon Musk nad tak zwanym Neuralinkiem, czyli w ogóle z powiązaniem mózgu z technologią. No nie chcę powiedzieć, że boję się pomyśleć, co będzie, bo może się nie boję, ale trochę mnie tak przeraża ta możliwość no, zrealizowania się wielu scenariuszy dalekich od życia po prostu na łonie natury.
A gdyby tak za tym pośrednictwem tej technologii czyjeś mózgi połączyć, móc przekazywać sobie wprost emocje, obrazy, to też by było... No,
albo przeżyć poszerzoną świadomość, to przypominam eksperyment myślowy na temat Wielka Agora, gdzie mózgi wszystkie razem podejmowały decyzje, tak podłączaliśmy się przez takie właśnie neurolinki wszyscy obywatele i mieli świadomość, że są jedną super świadomością, która po prostu podejmuje decyzje.
Znaczy, ja nie wiem, czy ja bym chciała tak mieć wgląd w cudze myśli. Mogłoby to być czasami bardzo bolesne.
Na pewno szokujące. Wydaje mi się, że tak. Nie jesteśmy chyba jednak tak podobni, jakby nam się wydawało.
No ale pomyślmy o naszym mózgu. Jeżeli jest prawdą, że nasz w ogóle organizm powstał w wyniku współpracy jednokomórkowych organizmów, tak? I nasz mózg jest też zbiorem jednokomórkowych organizmów, to w pewnym sensie jest w naszym jednym mózgu wiele niezależnych mini mózgów, czy też wiele niezależnych świadomości, bo to też jest ciekawe, czy nie jest tak, że istnieją w naszym mózgu pewne ośrodki, które są świadome siebie, ale my nie mamy z nimi aż tak bezpośredniego kontaktu, więc my nie przeżywamy tych świadomości jako własnej świadomości, ale możemy na przykład wejść w kontakt przez, nie wiem, wyćwiczenie jakichś nowych neuronalnych połączeń z pewną częścią mózgu i na przykład czuć się nagle świadomymi czegoś. No tak dla przykładu, my przeżywamy emocje, ale w wyniku jakiegoś wypadku możemy się od naszych emocji odłączyć. To nie znaczy, że tych emocji nie ma i że w tym mózgu nie ma emocjonalnych przeżyć. Z tym, że ta część naszego mózgu, która jest odpowiedzialna za świadome ja, jest od nich odcięta. A można sobie wyobrazić, że jest może więcej takich dyskursywnych, myślących ja w naszej świadomości, tylko one są odcięte od zarządzania tą częścią mózgu, to się nazywa chyba kora motoryczna, która zarządza ciałem i od tej części głównej świadomej, tego interpretatora, z którym my się utożsamiamy. Ale no, są przypadki chorób różnych schizofrenicznych, gdy się okazuje, że tych świadomości może być tam więcej. Więc nie widzę przeszkody, żeby poszerzyć, tak, z jednego mózgu, który być może zintegrował wiele mniejszych świadomości w jedną świadomość, wyobrazić sobie coś, co będzie jeszcze szerszą rzeczywistością, integrującą te nasze indywidualne świadomości w jedną superświadomość.
No, stąd też tylko krok do panpsychizmu, czyli tego, że wszystko ma jakąś świadomość albo choćby protoświadomość. Takie stanowiska też w filozofii przecież istnieją.
To tylko początek rozmowy, tak mi się wydaje. Także proszę sięgnąć, jeśli ktoś jest ciekaw poruszonych tu tematów, po numer pisma Filozofuj, właśnie świadomość. Następny to będzie Tabu, tak?
Możemy się na Tabu już
umawiać. I bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że inspirującą dla wielu, dla mnie bardzo. I no, do usłyszenia. Profesor Natasza Szuta, profesor Artur Szuta, bardzo serdecznie dziękuję. Ola Woźniak audycję zrealizowała. No i wspólnie czytamy pismo Filozofuj. Iwona Borawska, do usłyszenia.
wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.